Witam serdecznie Państwa, zapraszam na rozmowy niedokończone. W tym nowym roku to pierwsza nasza audycja w piękną uroczystość Bożej Rodzicielki, więc też składamy najlepsze życzenia wszystkim słuchaczom, wszystkim widzom. Dziękujemy też za Waszą solidarność, za to wszystko, co czynicie dla dzieła Radia Maria, dla radia, dla telewizji. Mamy nadzieję, że też będziemy potrafili podołać temu, by Państwu dobrze służyć tymi mediami, które wspólnie tworzymy. Naszym gościem dzisiaj jest ksiądz profesor Tadeusz Gus. Witam serdecznie księdza profesora.
Witam serdecznie ojca Grzegorza i wszystkich Państwa i przyłączam się też jak najserdeczniej do życzeń ojca Grzegorza dla wszystkich Państwa.
Pierwszy gość w nowym roku.
Bardzo dziękuję za to szczególne wyróżnienie.
Dziękujemy też za to, że ksiądz profesor przyjął zaproszenie w ten pierwszy dzień. Pozdrawiamy serdecznie też ojca.
Bardzo dziękuję.
Tatę. Tak,
cieszę się.
Jakie on miał życzenia, żeby przynajmniej do 100 lat, tak?
Dożyć do setki.
To tym serdecznie tatę pozdrawiamy, też życzymy zdrowia, kondycji, wszelkich sił, które są potrzebne i łaski Bożej.
Bardzo dziękuję.
Ksiądz profesor jest kierownikiem Katedry Filozofii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II, ale też od 1 września jest dziekanem Wydziału Zamiejscowego Nauk Prawnych i Ekonomicznych. To na Wydziale też Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II w Tomaszowie Lubelskim.
Tak.
Pozdrawiamy i jednych współpracowników i drugich.
Bardzo uprzejmie dziękuję, bo im wiele zawdzięczam i mam do nich pełne zaufanie.
Jak to jest pracować w takim zespole?
Bardzo dobrze. Ludzie, jeśli człowiek wie, co do niego należy, i stara się sumiennie wykonywać tę swoją pracę, to praca zespołowa uskrzydla do dalszej współpracy, motywuje specyficznie, bo to jest zespół.
I nie jest tak, że człowiek przeszkadza.
Ależ nie. Człowiek nigdy nie przeszkadza.
Bo nieraz tak jest, prawda? Różnie ludzie patrzą na tą możliwość współpracy z drugim. Gdzieś on niejako się jawi jako taka zawada, jako taki, można powiedzieć, no zagrożenie zawsze. Nieraz tak jest, prawda, że taki rywal pojawia się, że ktoś może mi zagrażać.
To tylko wtedy, kiedy u podstaw takiego stanowiska stoi fałszywy obraz człowieka, o którym dzisiaj zapewne sobie powiemy, choć jest taka cudowna uroczystość, ale
no właśnie
niestety.
Ostatnio, kiedy spotkaliśmy się, bo tak zmierzamy ku tematowi, padło nawet pytanie dotyczące małżeństwa, rodziny, rozumienia tej rzeczywistości, która dla nas, można powiedzieć, jako ludzi wierzących, katolików, chrześcijan, jest bardzo określona w wiadomy sposób. Jak to właśnie jest postrzegane, czy jak przedstawiane przez nową lewicę, przez Marksa, Engelsa, przez tą kulturę, która dzisiaj, można powiedzieć, tak przelewa się wszędzie. Wszędzie jest obecna, może też wzmacniana przez środki masowego przekazu. Widzimy, że dotyka też i wielu społeczeństw, dotyka również i nas w Polsce.
Jeżeli wyjdziemy przy rozumieniu człowieka od jego właściwego pochodzenia, to znaczy od jego pochodzenia od Boga, który jest samą doskonałością, który jest wieczną miłością, który nie ma początku ani końca, który jest z jednej strony jeden, a z drugiej strony istnieje w trzech osobach, to wtedy proszę zauważyć, ojcze Grzegorzu i szanowni państwo, że mamy tutaj wieczny fundament naprawdę cudownej wizji człowieka i wszystkich rodzajów wspólnot, które człowiek tworzy. Powracając właśnie do tej myśli o współpracy z drugim człowiekiem, jeśli wiem, jako przełożony moich współpracowników, że tak jak mój współpracownik, tak też i ja, pochodzimy obydwaj od tego samego Boga, który pragnie dogłębnie zjednoczyć się z każdym człowiekiem, bowiem w przeciwnym razie nie stworzyłby, nie powołałby człowieka do istnienia. Także już sam akt istnienia człowieka jest zaproszeniem wiecznego Boga do wiecznej wspólnoty z Nim i z drugim. A więc jeśli pada pytanie o jakość współpracy z drugim, czy też możliwość, albo czy mogę traktować mojego współpracownika, czy on jest podwładnym, czy przełożonym, to nie odgrywa centralnej roli. Najistotniejsze dla właściwej myśli o człowieku jest sprawa samego człowieczeństwa, że on jest człowiekiem. A jeżeli jest człowiekiem, to znaczy, że jest obrazem tego wiecznego i w każdym wymiarze doskonałego Boga. I w związku z tym, z tego wynikają wszystkie szanse, wszystkie możliwości bycia z drugim, współpracy z drugim, istnienia, czy też tworzenia różnych wspólnot, życia, powołania, pracy. I naturalnie, że zdrowe współzawodnictwo jest potrzebne, bo ono zawsze uskrzydla. Ono mówi, idź dalej, bo to jeszcze nie jest ten etap twojej doskonałości, do której ciebie Bóg powołał. I stąd też tutaj z jednej strony wysiłek osobisty, mnie jako jednostki, a z drugiej strony wysiłek wspólnoty prowadzi do tego, że ukazuje człowieka w tej perspektywie transcendentnej, a więc w perspektywie i Boga, i nieba, i osobistej doskonałości, którą trzeba zdobyć. A my żyjemy w takiej epoce dziejów, która jak nigdy przedtem nie zanegowała tak centralnie tej prawdy o pochodzeniu człowieka od Boga, jak to uczyniono w wieku już XVIII, XIX i w wieku XX. I jak się w dalszym ciągu czyni. I tutaj konkretnie zacieśniamy horyzont naszych analiz czy rozważań wieczornych właśnie do problematyki tej marksowsko-engelsowsko-leninowsko-nowej lewicy, neomarksistowskiej. Więc, szanowni państwo, można powiedzieć, że tak jak w tej przestrzeni intelektualnej, jak tutaj dokonano zamachu i negacji i Boga, i człowieka, to też tak systematycznie wcześniej tego żaden z kierunków filozoficznych nie uczynił.
Tutaj dotykamy problematyki koncepcji. Koncepcja właśnie człowieka, koncepcja małżeństwa, rodziny, później z tego, jeżeli mówimy o małżeństwie, o rodzinie, to i wychowania, przyjęcia tego daru nowego życia. I jak gdyby ta druga koncepcja, zupełnie zaprzeczająca, można powiedzieć, człowiekowi, pytamy się, ku czemu to zmierza, jeżeli przeciwstawiamy materię, prawda? Mówimy, że jak gdyby my jesteśmy tylko taką częścią materii, zupełnie inna koncepcja. Tak stając w prawdzie, widzimy, że to ku niczemu prowadzi, a ma takie, można powiedzieć, wzięcie. No nawet w kabaretach, nie kabaretach, nawet w szopce też już gdzieś tam cały czas ten Darwin daje o sobie znać, próbuje się to jak gdyby lansować nieustannie. Myślę, że to też ktoś ma pewien pomysł, myślę, żeby to tak trochę w kpinie, ale żeby było to obecne.
Myślę, że te centralne pytania dotyczą właśnie tych centralnych prawd. Czy istnieje Bóg? I właśnie jeżeli zaneguje się istnienie Boga, to wtedy praktycznie w historii myśli ludzkiej myśliciele byli zmuszeni do pójścia dwiema drogami. Z jednej strony drogą idealizmu, co też tutaj niemieccy myśliciele właśnie uczynili, a więc jakiejś, powiedzmy, takiego pomysłu na rzeczywistość łącznie z człowiekiem, a więc produkowania rzeczywistości poprzez ludzki intelekt, albo droga materializmu, kiedy przyjmujemy materię jako jedyną rację bytu i po prostu wszystko interpretujemy materialistycznie. Ale jeszcze nie na tym koniec. Dlaczego? Dlatego, że jeszcze samo rozumienie materii, czy też samo rozumienie idei jest tutaj też bardzo ważne. I to, co łączy na przykład Charlesa Darwina Karola Marksa, Friedricha Engelsa, ci ostatni, oni bardzo świadomie sięgnęli po system myślenia Charlesa Darwina. Nie chodzi tutaj o szczegóły, ale o centralną istotę jego myślenia. Mianowicie, Darwin też reprezentuje to samo stanowisko, patrząc od strony zasadniczej, że istnieje tylko materia. Ale ta materia, ona jest po prostu sprzecznością. U Darwina właśnie istnieje taka zasada tego tak zwanego wyższego rozwoju. To znaczy, że materia ewoluując, i tutaj Darwin sięgnął po dwie centralne zasady, które stanowią istotę jego myślenia, a więc prawo mutacji, makromutacji, a więc, że następuje taki rozwój wszechświata, mianowicie w sposób linearny, ale coraz wyższy rozwój, a z drugiej strony prawo selekcji, to wszystko, co nie pasuje do kształtu świata, kosmosu, jest unicestwiane, jest uśmiercane, jest po prostu zabijane. I Karl Marx i Friedrich Engels bardzo się ucieszyli tym systemem myślenia Darwina, który zresztą Darwin nie wymyślił sam. On przejął ten system myślenia od dialektyki niemieckiego idealizmu, a szczególnie od Hegla, Schellinga i Fichtego. Dlatego, że Immanuel Kant, on był zdecydowanym przeciwnikiem ewolucji, bo już wtedy były w XVIII wieku próby wyjaśniania kosmosu na drodze ewolucji, że żaden Bóg nie stoi u podstaw istnienia kosmosu, lecz po prostu jakoś rozwijający się świat. Ale naturalnie Charles Darwin, już mając do dyspozycji niemiecki idealizm, szczególnie tych trzech myślicieli, i tutaj Hegel jest centralną postacią, dlatego że Hegel opracował cały ten system sprzeczności. Ale też właśnie co ciekawe, że Hegel tę sprzeczność w bycie, on dąży do pojednania bytu. To znaczy, jeśli istnieje sprzeczność między mężczyzną a kobietą na przykład, to on jednak uważa, że w państwie te sprzeczności pomiędzy mężczyzną a kobietą są możliwe do pojednania. I dlatego ubóstwił państwo. A natomiast Marx z Engelsem, właśnie oni, chcąc teraz budować swój system, właśnie oni bardzo potrzebowali takiego ateistycznego wyjaśnienia świata. Ta myśl była im bardzo potrzebna i szczególnie z pozycji nauk szczegółowych, że można to pokazać, że jakoś świat wyrasta, nie, jego początkiem nie jest Bóg, który powziął plan, opracował swoją myślą, całą architekturę całego wszechświata i wszystkich istnień, i później aktem swojej wolnej i wiecznej, miłującej woli powołał każde istnienie, umiłował każdą tą ideę swojego planu i naturalnie konkretnie w czasie i przestrzeni kosmosu, całego wszechświata, stwarza każde stworzenie po prostu w odpowiednim porządku. I ponieważ ta koncepcja pochodzenia świata i człowieka załamała się i na niemieckim idealizmie, i też na innych kierunkach filozoficznych, ale tutaj centralnie, dlatego Darwin miał praktycznie grunt przygotowany. I Karl Marx i Friedrich Engels, oni kontynuują tę myśl. To znaczy tak, wszystko co istnieje jest tylko i wyłącznie materią.
Czyli tutaj człowiek również.
Oczywiście, że jeżeli mam do czynienia z człowiekiem, to tylko jako z czymś materialnym. Ale co ciekawe, że człowiek nie jest tutaj podmiotem. Człowiek nie jest osobą. Bo żeby być osobą, trzeba mieć rozum. Żeby być osobą, trzeba mieć wolność. Bo inaczej nie mogę powiedzieć, miłuję Ciebie. I żeby być osobą, potrzeba mieć właśnie pamięć. I właśnie osobową pamięć, która wie o tym, że pochodzi od Boga. I zawsze o tym pamięta. I całą swoją egzystencję konstytuuje na tej centralnej prawdzie. Pochodzę od Boga, który mnie stworzył, który mnie miłuje bezgranicznie i który planuje dla mnie wieczną egzystencję. Fascynująca prawda. A ponieważ tutaj istnieje tylko materia dla Karola Marksa i Friedricha Engelsa, w związku z tym właśnie i to materia pojęta sprzecznie, to znaczy wszystko jest sprzeczne. Ale ta sprzeczność jest całym motorem rozwoju, tak jak zresztą i u Darwina. Tylko u Darwina ta sprzeczność istnieje pod pojęciem prawa selekcji. To jest inne słowo dla treści, którą oznacza sprzeczność. Że wszystko, co istnieje, jest sprzeczne w sobie. I teraz proszę zauważyć, że jeżeli tak określę tę centralną rację ontyczną, z której wszystko wyrasta, cała bytowość, to znaczy, że jak pytam o człowieka, to po pierwsze, on jest jako tylko część przyrody, także nie jest ani podmiotem substancjalnym, ani podmiotem nawet przypadłościowym, w którym decyduje się pewien akt, tylko człowiek jest po prostu częścią kosmosu. I częścią właśnie. I teraz można by było zapytać, a dlaczego istnieje człowiek jako mężczyzna i kobieta? A to dlatego, że materia, która rozwija siebie, bo Engels powiada, przypisuje materii te atrybuty, które my przypisujemy, czyli te właściwości, które my chrześcijanie przypisujemy normalnie Bogu. A więc, jeżeli powiemy, że Bóg jest wieczny, to Engels pisze w dialektyce przyrody, że materia jest tylko wieczną. I materia stwarza siebie, to jest proces takiej ewolucji materii. Ale teraz zachodzi pytanie, gdzie jest taki szczytowy rozwój materii, która musi się rozwijać w procesie ewolucyjnym? I tutaj właśnie Marx z Engelsem powiadają tak, że tym szczytowym rozwojem materii jest człowiek, oczywiście. Ale dlaczego on istnieje jako mężczyzna i kobieta? I tutaj właśnie Marx powiada tak. Człowiek istnieje jako mężczyzna tylko dlatego, że na tej drodze uprzedmiotowienia się materii, czyli materia musi ewoluować i te jej części muszą jakoś się uprzedmiotowić, ukonkretnić, innymi słowy. My wiemy, dlaczego Karl Marx chciał tego procesu uprzedmiotowienia się. Dlatego, że Marx chce doprowadzić materię, która nie posiada zdolności myślenia, bo materia nie potrafi myśleć. Ciało nie myśli. Myśli duch. Ale teraz co zrobić, żeby jednak dojść do myślenia? Bo przecież Marx nie jest przeciętnym myślicielem, który nie wie, co czyni. On wie, że żeby łudzić drugiego człowieka, to muszę sięgnąć po najprecyzniejsze narzędzia tego typu. I on nie może powiedzieć, że nie myślisz, tylko po prostu powiada, że to nie jest twoje myślenie. I dlatego na drodze materii do dostania się świadomością, a więc dostania się materią myślącą, istnieje wiele etapów, ale tymi najważniejszymi etapami są mężczyzna i kobieta. Ale dlaczego najważniejszymi? Dlatego, że w mężczyźnie po prostu cała materia uprzedmiotawia się, konkretyzuje się. Ona, te części materii, które ma w sobie, one kulminują w mężczyźnie. Ale teraz zachodzi pytanie, ale dlaczego pojawia się kobieta? Skoro te części są już, nie, i materia ma je niejako przed sobą, dlaczego materia wyłoniła się także jako kobieta? Z prostej racji. Mianowicie, że materia na tym etapie uprzedmiotowienia się ona nie osiąga samorefleksji. To znaczy nie możemy powiedzieć, że ona jest samomyślącą materią, czyli nie posiada świadomości. A kiedy osiągnie taką świadomość? W kobiecie. Że poprzez mężczyznę wszystko się niejako rozprasza, cała bytowość rozprasza się, bo te części niejako się rozpadają na zewnątrz, ale w kobiecie ta materia pojednywa się ze sobą. Taka jest myśl Marksa i Engelsa. Ale co to znaczy pojednanie się tej materii? To znaczy, czy jest możliwa wspólnota właśnie między mężczyzną a kobietą? Nie jest możliwa. Bo przecież jeśli materię Marx z Engelsem ukonstytuowali sprzecznościowo, a więc jeśli materia jest sprzecznością, to ona jest nią na różnych, na wszystkich etapach. Na przykład między mężczyzną a kobietą, między rodzicem a dzieckiem. I to będziemy też, tutaj dotkniemy tej problematyki komunistycznej.
Wychowania.
Tak, prawda, oczywiście. Tak. Ale właśnie, i proszę zobaczyć, że teraz co się dzieje, że tutaj to pojednywanie, ta próba pojednania bytu polega właśnie na czym? Na tym, że tak jak mężczyzna musi być zanegowany w swojej bytowości, bo on, jeśli się uzewnętrznił, to on jest tylko taką częścią konkretną tej samoewoluującej i urzeczywistniającej, samostwarzającej się, bo takiego pojęcia Engels konkretnie używa, materii, to wtedy ta część sama w sobie, ona nic nie znaczy. Ona nie ma wartości. Ona musi być wcieloną w bytowość materii z powrotem. To tylko to uzewnętrznienie się materii jako mężczyzn i jako kobieta, czy też inne części tego kosmosu, to służą tylko temu, żeby osiągnąć pewien konkretny cel. A tym celem jest zdobycie świadomości przez nieświadomą materię. I tak jak mężczyzna musi być po prostu zanegowany, tak też musi być zanegowaną kobieta. Ale można by było zapytać, a w jaki sposób? W jaki sposób? Bardzo perfidny, można bez ogródek powiedzieć. Mianowicie, i oni tutaj sięgają teraz do początków rozumienia rodziny, Marx z Engelsem. I powiadają tak, Engels pisze ponownie, że musimy zerwać z biblijną nauką o pochodzeniu małżeństwa od Boga Stwórcy. Skoro określiliśmy już status materii, że ona wyłania się sama ze siebie, że ona samą siebie stwarza, to znaczy, że wtedy nie potrzebujemy już żadnego Boga.
Czyli oni stworzyli jakąś ideę i teraz do nich chcą wszystko inne przyporządkować.
Oczywiście, ale z żelazną konsekwencją, pragnę zaznaczyć, z żelazną konsekwencją. I to znaczy tak, że jeżeli, tak jak uczy Biblia o pochodzeniu człowieka i małżeństwa od Boga, to te prawdy nie mogą mieć już racji bytu. Wprost się wyrażają, piszą, że nie możemy pozwolić na to, dopuścić do tego, żeby w świadomości ludu pozostała ta prawda chrześcijańska i jednocześnie prawda Starego Testamentu, mianowicie zawarta w Pięcioksiągu Mojżeszowym, w Księdze Rodzaju, że Bóg stworzył człowieka i stworzył też małżeństwo. I musimy pokazać, że praktycznie instytucja małżeństwa monogamicznego jest tylko produktem rozwijającej się materii na płaszczyźnie ekonomii. A co to oznacza? To oznacza tak, że mężczyzna, który pojawia się na scenie kosmosu, on wtedy pracuje, zdobywa swoją własność i staje się burżujem, bo wprost tak Marx definiuje mężczyznę, że to jest ten burżuj, a więc który chce zagarnąć jak najwięcej materii dla siebie, a więc kwestia prawa własności, Marx neguje prawo własności i upatruje w tym prawie własności jednej z głównych racji nieszczęścia czy biedy człowieka XIX wieku. A proszę zobaczyć, że jakie to jest różne stanowisko, że my z chrześcijańskiego punktu widzenia, każdy człowiek jako osoba ma prawo do własności. To jest prawo człowieka. Ale dlaczego Marx odmawia konsekwentnie w jego systemie materialistycznym prawa do własności mężczyźnie i to samo uczyni z kobietą? Za chwileczkę zobaczyłem. Mianowicie, że wtedy, kiedy jestem osobą, to wolno mi coś posiadać. Osoba może posiadać. I to jest przecież człowiek otrzymał w posiadanie od Boga Stwórcy cały wszechświat. A więc odmowa prawa własności jest także jedną z form negacji podstawowej prawdy o Bogu i człowieku. I właśnie, a dlaczego Marx odmawia tego prawa własności? Co jest tym mechanizmem, który poruszył? Z prostej racji. Mianowicie, że skoro materia, skoro wszystko jest materią, to przecież materia jest jedynym podmiotem własności. Wszystko, co jest, a także człowiek, jest po prostu własnością materii. My nie możemy powiedzieć, że jako człowiek jestem suwerennym podmiotem. Tylko materia posiada wszystko i teraz tak, jeśli człowiek powiedziałby, że on jest właścicielem czegoś, to jest grzech kardynalny przeciwko materializmowi Marksa. Ponieważ jedynym właścicielem wszystkiego, co istnieje, jest materia. Ale teraz właśnie przejdźmy do tego, czy może być koegzystencja, wspólnota miłości, małżeństwa między mężczyzną a kobietą. Proszę zauważyć, że w takim systemie myślenia jest to wykluczone. Skoro nie jestem osobą, skoro nie posiadam rozumu, a nawet jeśli materia w człowieku osiąga rozum, staje się samomyślącą, to nie jest to rozum, czy nie jest to świadomość tego oto człowieka, który jest mężczyzną i kobietą. Tylko ponownie, drodzy Państwo, to jest świadomość materii. A więc ja nie mogę na przykład powiedzieć, poznaję Ciebie jako człowieka, czy też miłuję Ciebie, czy też po prostu zapraszam Ciebie do wspólnej drogi małżeńskiej czy rodzinnej, tak jak rodzice zapraszają dzieci, do cudownej, niepowtarzalnej przygody bycia razem. I dzieci, jeśli dokładnie odczytały ten wymiar bytowania z rodzicami, że to, że zaistniały, to znaczy, że to jest, krótko mówiąc, to zawiera się w dwóch zaproszeniach. Z jednej strony zaproszenie wielkiego Boga, który każdemu dziecku daruje w sposób osobisty, niepowtarzalną, wyjątkową, cudowną duszę i ducha osobowego, a z drugiej strony jest to zaproszenie rodziców do życia tych oto dzieci. I wtedy, jeśli dziecko trafnie odczytuje te dwa zaproszenia, Boga i rodziców, to wtedy fascynuje go, a więc dziecko, fascynuje się, żeby wypowiedzieć, wypisać, uczynić cudowne zaproszenie do życia z rodzicem. I wtedy dopiero rozwija się wielkie życie, wielkie życie. Ale proszę zauważyć, że ponieważ Marx z Engelsem odmówili człowiekowi posiadania własnego intelektu, posiadania własnej wolności, posiadania własnej pamięci, posiadania własnego ciała, w związku z tym człowiek niczego nie posiada. On jest posiadany przez materię. A więc i wtedy jemu nie wolno powiedzieć, że ja chcę zawrzeć z tobą związek małżeński. Nie mogę, nie wolno mu tak powiedzieć.
Można by powiedzieć, czy każdy z nas mógł powiedzieć, no po co nam takie zawiłości? Co z tego wynika dla nas? Tak jak dzisiaj często się mówi, no co ja z tego będę miał, że jest taka czy inna koncepcja, co z tego dla nas wynika, co idzie za tą, za taką koncepcją właśnie człowieka, za takim go przedstawieniem w świecie, czy takim umiejscowieniem, że on jest w zależności od materii, że w zasadzie jest nikim i niczym i do niczego niezdolnym.
Tak.
Gdzie tutaj mówić o tej wspólnocie, jak ksiądz profesor mówi, miłości, o tym, że możemy z sobą budować więzi, że może to być właśnie małżeństwo, może być rodzina.
Jest to zupełnie coś sprzecznego z tym pierwotnym planem Boga Stwórcy. Mianowicie, że jego plan oznacza, jeżeli powołuje człowieka do życia, to życie nie będzie mieć końca. To jest takie niesamowite zaproszenie Boga Stwórcy dla każdego człowieka, że można codziennie nad tym dumać i odczytywać niezgłębione pokłady tego wymiaru naszego bytowania. A z drugiej strony, bo to jest praktycznie ta alternatywa, która nam się tutaj rysuje, także podczas tej naszej rozmowy, mianowicie albo przyjmę życie, rozwinę je i podaruję Bogu i drugiemu człowiekowi jako mój osobisty dar, albo po prostu wybiorę opcję negacji życia, czyli unicestwienia życia. I proszę zauważyć, że w system Marksa i Engelsa jest wpisana bardzo konsekwentna negacja, próba unicestwienia życia, która jest ukryta, ale my możemy ją poznać, dlatego że każdy duch, który pisze, który wypowiada się, on jednak artykułuje bardzo jasno swoje stanowisko. I tutaj, jeśli mogę powiedzieć na konkretnym przykładzie rozumienia kobiety właśnie w marksizmie, proszę zauważyć, jaką wielką iluzją jest myślenie o tym, że marksizm chciał doprowadzić do emancypacji kobiety. Proszę zauważyć, o jaki rodzaj emancypacji kobiety chodzi w myśli Marksa i Engelsa. Chodzi o oderwanie kobiety po pierwsze od jej stwórcy Boga, po drugie poprzez negację małżeństwa monogamicznego, oderwanie kobiety od wspólnoty z drugim człowiekiem, czy to jest mąż, czy to jest dziecko, dlatego że żadne więzy nie mogą powstać. Z uwagi na ten system myślenia właśnie sprzecznościowego, że nie ma możliwości, nie ma pomostu pomiędzy człowiekiem a człowiekiem. I wtedy co czyni? Co proponuje Marx? On powiada tak, że ponieważ kobieta była poniżana w tym małżeństwie monogamicznym, dlatego trzeba ją wyrwać z tego stanu poniżenia. A co to oznacza dalej w myśli Marksa? To znaczy tak, Marx z Engelsem piszą, że ponieważ kobieta żyła w stanie prostytucji z jednym mężczyzną, dlatego trzeba ją wyrwać z tego stanu prymitywnego i zwierzęcego i wprowadzić ją w stan prostytucji z całym społeczeństwem. To są, cytuję, drodzy Państwo, te słowa i przepraszam, że w taki święty dzień wypowiadam i cytuję takie słowa, ale po prostu nie chcę, żebyście Państwo mieli jakiekolwiek iluzje na temat prawdziwej myśli Marksa, Engelsa, dlatego że jeśli przeniesiemy te myśli na płaszczyznę na przykład nauki, ekonomii, polityki, to właśnie dochodzimy do takich sprzeczności, z którymi mamy dzisiaj także często do czynienia.
Często jest tak, że my dzisiaj już widzimy pewnego rodzaju skutki i tu sięganie w głąb do tej właśnie podstawowej koncepcji pomaga nam zrozumieć, dlaczego właśnie takie widzenie człowieka, mężczyzny, kobiety, dziecka, życia, o którym ksiądz profesor wspomina, no i później tego wszystkiego, w czym człowiek uczestniczy, właśnie ekonomii.
Oczywiście. I proszę zauważyć, że a dlaczego Marx z Engelsem chcą tej ogólnej prostytucji kobiety z całym społeczeństwem. Dlatego, że oni uważają, że tak jak poprzez mężczyznę materia się jednostkuje i po prostu rozprasza, tak też musi istnieć jakiś element w tym systemie myślenia, który będzie jednoczył wszystko. I oni uważają, że właśnie to zjednoczenie, pojednanie się tej sprzecznej w sobie materii dokonuje się poprzez kobietę. Ale nie po to oni dokonują tego pojednania bytu, czyli całej materii, poprzez kobietę i w kobiecie, żeby kobietę uratować, albo żeby wszelkie nadużycia historyczne, których dokonano na bytowości kobiety pochodzącej przecież od Boga, nie po to. W ogóle to jest system Marksa i Engelsa czy Lenina, to nie jest system, drodzy Państwo, który miał pozytywny cel, a więc rozprawienie się z nadużyciami w przemyśle, w ekonomii, w polityce XIX-wiecznej, czy też w historii. Tylko tutaj zauważamy, przy bardzo precyzyjnej analizie tego systemu myślenia, że tutaj chodzi o unicestwienie człowieka w samym sercu jego niepowtarzalnej, wyjątkowo cudownej, od Boga i od drugiego człowieka pochodzącej bytowości.
A dlaczego tak jest, że my ulegamy czemuś takiego? Dlatego, że nie znamy tej właśnie naszej, tej właściwej koncepcji człowieka? Może zbyt mało wysiłków to wkładamy, że takie materialistyczne, prawda, ta myśl Engelsa, Marksa, Lenina z taką siłą dociera do nas i tak można powiedzieć, panoszy się wszędzie, a my nieświadomi tego przyjmujemy ją i widzimy, jakie tego są później konsekwencje w świecie, jakie zamieszanie.
Sądzę, że najczęściej problematyka marksizmu, leninizmu w Polsce ma tutaj swoje korzenie. To znaczy, my nie mamy zbyt wielu ekspertów w Polsce, którzy rozprawili się z tym systemem marksowsko-engelsowsko-leninowskim w całych szczegółach i przede wszystkim chodzi o ukazanie tych systemów myślenia, tego systemu myślenia właśnie narodowi w różnych formach. I na przykład polska polityka, tak zwana lewica. Ja chciałbym wiedzieć, ilu przedstawicieli polskiej lewicy naszych dni czytało jakiekolwiek zdanie z dzieł Karola Marksa. Ja chciałbym wiedzieć. A z drugiej strony przecież lewica polska do naszych obecnych godzin, ona jest kontynuatorką tej filozofii, która jest czystą ideologią. Dlatego, że tutaj w filozofii to mamy do czynienia z umiłowaniem prawdy, z poszukiwaniem rzetelnym, metodycznie uporządkowanym. Natomiast ideologia charakteryzuje się tym, że ona poznaje prawdę, ale wypowiada swoje zasadnicze nie wobec prawdy. I w związku z tym to jest z pewnością centralny problem na obecnym etapie dziejów Polski, polskiego narodu, że mamy w sumie bardzo mało ludzi w Polsce, którzy potrafią systematycznie wyjaśnić tę problematykę, a więc problematykę samego myślenia Marksa, Engelsa i Lenina. A z drugiej strony jest też inny problem, mianowicie, że każdy człowiek jest wolną istotą. I my, zastając każdą prawdę, my zajmujemy stanowisko wobec tej prawdy. I albo prawdę akceptujemy, albo ją też negujemy. I w związku z tym tutaj jest pytanie pod adresem każdego człowieka, który stawia Bóg i stawia sama otaczająca nas bytowość, mianowicie, czy mój duch jest i dąży do akceptacji prawdy, dobra, piękna, solidarności, miłości, sprawiedliwości? Czy też mój duch opowiada się przeciwko tym wielkim ideałom? i sprawą, wielkim sprawą. I tutaj proszę zauważyć, jak dalece można dokonać takiej perwersji intelektualnej. Na przykład Engels z Marksem piszą, że przerywanie ciąży, zatruwanie płodu ludzkiego, a więc unicestwianie człowieka w pierwszych momentach jego egzystencji w sercu matki, to jest dobrem całej ludzkości. Dobrem wspólnym całej ludzkości.
No to kiedy jest dobro, kiedy patrzą inaczej na tego człowieka? Księże profesorze, mówimy o tej negacji, tej wizji materialistycznej, komunistycznej Marksa, Engelsa, Lenina, negacji małżeństwa, rodziny. Ale tak naprawdę to na czym polega ta wspólnota właśnie mężczyzny, kobiety? Czy to ma być, no nie wiem, bo to wyjdzie za chwilę, czy kobieta z kobietą, mężczyzna z mężczyzną? Jaki to ma być związek? Zawsze pytamy się o przyszłość, o to, co będzie jutro, pojutrze, prawda, o tą pewną wizję, dokąd zmierzamy. My też jako ludzie, prawda, jako ludzie wierzący zawsze pytamy, dokąd zmierzamy, dokąd te moje konkretne kroki, to moje myślenie, sposób patrzenia na świat, na drugiego człowieka zmierza. I pytamy o tą relację. Tutaj takie bardzo ostre słowa, że zabić człowieka to dobro dla całej ludzkości, całego świata. Więc jak tam wygląda małżeństwo, rodzina, tak w taki sposób bardzo jasny ukazany.
Tak. Więc jeżeli zinterpretujemy człowieka tylko jako materię, to praktycznie to pozostaje jedno odniesienie człowieka do człowieka, a więc mężczyzny i kobiety. To na płaszczyźnie seksualnej. A proszę zauważyć, że to nie jest centralna płaszczyzna spotkania człowieka z człowiekiem, a więc mężczyzny i kobiety, z chrześcijańskiego punktu widzenia. Tylko to jest spotkanie osobowe, a więc spotkanie na płaszczyźnie ducha. To jest ta sama istota wspólnoty między osobą a osobą. Wspólnota ducha polega na tym, że mężczyzna i kobieta akceptują prawdę, tę samą, na przykład o Bogu. Jaki to jest serce właśnie wspólnoty, że jako mężczyzna i jako kobieta mamy wspólnego Boga, wspólnego Stwórcy, który ciebie i mnie stworzył.
W koncepcji materialistycznej?
A w koncepcji materialistycznej proszę zauważyć, że praktycznie mężczyzna i kobieta stają przed tym fatum, do którego przeznacza ich przyroda, że z jednej strony przyroda i materia ich okłamują całkowicie. Bo przecież z jednej strony mężczyzna czy kobieta mają odniesienie jestem, ja jestem jakoś tutaj w tym kosmosie. Ale proszę zauważyć, że ideologia wskazuje, tak jak zaznaczyliśmy sobie, i mężczyznę i kobietę na straszliwą degradację, na zasadniczą degradację. I dlatego na przykład dla Engelsa problematyka rozwodów to jest żadna problematyka, wręcz przeciwnie. Prawodawstwo powinno jak najwięcej sankcjonować i po prostu, jeśli tylko jest jakaś chwilowa niedyspozycja, to lepiej się rozwieść, pisze Engels, aniżeli żyć razem. Ale kiedy tak można myśleć? Właśnie wtedy, kiedy się zredukuje człowieka tylko do materii. Ale jeżeli tłem, jeżeli materia jest to, w czym nasz duch się wyraża, to proszę zauważyć, ile jest możliwości wyrażenia miłości na przykład wobec drugiego człowieka, ile jest na przykład prawdy, którą się dzielimy. I każde dzielenie się z prawdą jest jednoczenie się z drugim na płaszczyźnie rozumu. Albo na przykład każde okazanie miłości, ale w sensie aktu wolnego, aktu woli. To też tak samo jest, czy poprzez słowo, czy poprzez podarunek, czy bardzo różne formy. I to jest to serce miłości, powiedzieć komuś, miłuję Ciebie i zapodmiotować ten akt w mojej nieśmiertelnej wolności. Czy też na przykład pamięć, pamiętać stale o drugim człowieku, którego się miłuje, gdziekolwiek się jest, ale on jest zawsze stale obecny w nas. A jeśli pozbawimy człowieka tego wymiaru ducha, to proszę zobaczyć, jak płytkie są wtedy, jak spłyca się to spotkanie.
Właśnie, w jakiej relacji jesteśmy nawzajem do siebie.
Tak. I praktycznie wtedy to, co jeszcze dla Marksa i Engelsa było nieartykułowane, że małżeństwa homoseksualne, małżeństwa w cudzysłowie, związki homoseksualne, bo takie związki nie są małżeństwami w istocie rzeczy, ale proszę zauważyć, nowa lewica uczyniła krok naprzód i powiedziała, że w ogóle wszelkie seksualne relacje mogą być zalegalizowane, mało tego, powinny być zalegalizowane przez prawodawcę państwowego. A więc to, co się teraz dzieje, to jest wynikiem po prostu radykalizacji jeszcze materializmu Marksa, Engelsa i Lenina, i o tym już mówiliśmy sobie tutaj właśnie w tej przestrzeni telewizji Trwam i Radia Maryja. I pragnę to jeszcze raz dobitnie powtórzyć, że istotnie mamy na obecnym etapie dziejów zradykalizację tamtej myśli, a więc w związku z tym właśnie nie ma już w tej chwili żadnych możliwości, żadnych praw w systemie nowej lewicy, dlatego że ona, to co jeszcze Marx z Engelsem reprezentowali, czy respektowali, mianowicie prawa przyrody, że w świetle praw przyrody związek płciowy, jednopłciowy, jednej płci byłby niedopuszczalny, a według nowej lewicy, która także zanegowała prawa przyrody, w związku z tym właśnie otworzyła drogę do legalizacji związków homoseksualnych jako na równi ze związkami małżeńskimi, i w ten sposób dokonuje się bardzo istotowa i zasadnicza deprawacja współczesnego myślenia człowieka, deprawacja polityki, deprawacja prawa, bo przecież w świetle prawa naturalnego nie ma takich możliwości, żeby zalegalizować związek homoseksualny.
Księże profesorze, ja może zaproszę naszych słuchaczy, widzów do rozmowy z księdzem profesorem. Telefony do nas kierunkowy 056 i numer 657-0011 Polska Północna, 657-0012 Polska Południowa, i telefony dla słuchaczy, dla widzów z zagranicy 657-0013 i 657-0014. Dzisiaj na temat koncepcji małżeństwa, rodziny i negacji właśnie małżeństwa, rodziny w tym materialistycznym, komunistycznym widzeniu nowej lewicy Marksa, Engelsa, Lenina. A zawsze będzie pozostawał, księże profesorze, pytanie o dobro. Bo jednak człowiek, no tak mówimy, że to materia, prawda? To ta pierwsza, która wszystko porządkuje w tej koncepcji. Ale w którymś momencie człowiek poddany może takiej właśnie ideologii zacznie się zastanawiać. No tak, no z jednej strony to życie mogę zniszczyć, jeżeli chodzi o nowe życie, no a to kiedy ono będzie dobre?
Proszę zauważyć, odpowiem słowami wielkiego inkwizytora ze Zbrodni i Kary Dostojewskiego, który był przecież najpierw zwolennikiem socjalizmu i komunizmu, a więc bardzo dobrze rozumiał tę problematykę. I ten wielki inkwizytor powiada tam takie słowa, że my decydujemy o tym, co jest dobre, a co jest złe. Dlatego proszę zobaczyć, dobro, które jest w klasycznej metafizyce, dobro bytowe na przykład, oznacza, że każda bytowość, która istnieje, jest dobra. Wszystko jest dobre. I źdźbło trawy, i piękny kwiat, i człowiek. Wszystko jest dobrem bytowym. Ale i tutaj proszę zauważyć, że Marx z Engelsem, Leninem czy Nowa Lewica, oni z góry określają, że każda bytowość jako bytowość jest złą w sobie. To tylko dzięki ideologii zyskuje na dobro. Dlatego Engels pisze, przerywanie ciąży jest dobrem wspólnym ludzkości. Albo uśmiercanie człowieka, mężczyzny, ponieważ on jest burżujem, i uśmiercanie człowieka jest dobrem, bo wtedy materia pojedna się. Uśmiercenie kobiety jest dobrem, bo człowiek nie może istnieć jako taka cząstka, jako pyłek, tylko jak wtopi się w masę materii właśnie i to na drodze właśnie, jak zaznaczyłem, tutaj bardzo radykalnej. To nie są myśliciele, którzy przebierają w środkach, tylko sięgają po najbardziej precyzyjne i właśnie niszczenie kobiety, które tak się dokonuje, też zaryzykuję tezę, że takiego poniżenia kobiety, które dokonuje się w naszych czasach, w całej dotychczasowej historii świata jeszcze nie było.
Mamy telefon. Proszę bardzo.
Szczęść Boże, mówię Elżbieta z Poznania.
Szczęść Boże.
Mam pytanie do księdza profesora. Czy mógłby łaskawie chociaż po trosze przedstawić biografię Marksa i Engelsa, może nawet i Lenina, ponieważ wydaje mi się, że ta diabelska filozofia, którą obmyślili ci panowie, musiała wynikać z bardzo nieszczęśliwego dzieciństwa. Ponieważ jeżeli człowiek jest szczęśliwy, jest kochany, to jest szczęśliwy. Jeżeli pozna miłość i jest szczęśliwy, nie jest zdolny do czynienia zła. Więc prawdopodobnie źródło tego zła, tej diabelskiej filozofii, musi tkwić w dzieciństwie tych panów. Czy ksiądz profesor się zgadza tak pokrótce, oczywiście naturalnie w wielkim skrócie, bo tu nie ma możliwości, jako słuchaczka nie ma możliwości rozwijania tego tematu, ale mam wrażenie, że gdzieś tam źródło tej diabelskiej filozofii właśnie tkwi w ich dzieciństwie. Czy ksiądz profesor zna bliżej biografię tych panów? Dziękuję serdecznie, z Panem Bogiem.
Dziękujemy bardzo Pani Elżbieto. Myślę, że doskonale ksiądz profesor się orientuje. Proszę bardzo.
Dziękuję uprzejmie Pani. I tak zasadniczo patrząc na tę problematykę, można powiedzieć, że owszem, dzieciństwo ma pewne znaczenie tak dla naszego życia. Jego kształt jest ważny, tylko że człowiek nie jest tylko produktem społecznych relacji, czy też produktem naszych dziejów. I człowiek jako istota myśląca, suwerenna, wolna, ona zajmuje stanowisko także już w dzieciństwie wobec różnych centralnych zagadnień. I tutaj, jeśli chodzi na przykład o dzieciństwo Marksa, ono nie było złe. Praktycznie Marks pochodził z rodziny, która żyła mniej lub bardziej wiarą judaistyczną w państwie pruskim, ale ojciec z racji oportunistycznych, żeby chcąc zachować swoje stanowisko, musiał, czy po prostu zdecydował się na krok przejścia na luteranizm.
Protestantyzm.
Na protestantyzm. I także tutaj nie można powiedzieć, że Marks miał na przykład złe dzieciństwo. Albo Engels, syn fabrykanta, też z protestanckich kręgów, czy też Lenin, tak samo nie miał dzieciństwa jakiegoś biednego czy tragicznego. A więc tutaj możemy powiedzieć, że u wszystkich tych trzech panów decydującą rolę odegrała osobista decyzja. Owszem, że historia myślenia, którą oni mieli do dyspozycji, była bardzo trudna. Na przykład Karl Marx traci swoją wiarę protestancką w czasie studiów w Berlinie. Wtedy, kiedy David Friedrich Strauss już opublikował Życie Jezusa, i także Hegel właśnie tak samo napisał Życie Jezusa, i dla nich właśnie Jezus i nie był Bogiem. Także to było zrozumiałe. I teraz Karl Marx, który miał szczątki wiary protestanckiej, a więc właśnie tutaj pytanie o Chrystusa jako Mesjasza.
Protestanckiej czy tej judaistycznej? Jak ksiądz profesor chciał powiedzieć?
Częściowo i judaistyczne, ale protestanckiej. Dlatego, że Karl Marx pisze list właśnie z Berlina do swojego ojca i powiada, że to, co było dla niego przenajświętszym, to po prostu ta zasłona przenajświętszego rozdarła się. A co ciekawe, że w tych dwóch pojęciach zasłona i przenajświętsze, to Karl Marx łączy swoje obydwie tradycje, judaistyczną, bo zasłona w świątyni, natomiast przenajświętszy, a więc Eucharystia przenajświętsza, a więc to z tymi treściami Marx miał pewien kontakt właśnie w tym nurcie myślenia protestanckiego, gdzie chodzi, pytanie jest postawione, czy sakrament, czy ten chleb jest Eucharystią, czy nie, czyli żywym ciałem Pańskim. I w związku z tym, ja myślę, że tutaj tak samo u Engelsa i Lenina, Lenin przecież zdobywał swoje wykształcenie na Zachodzie, on i w Berlinie, i w Monachium, i w Zürich, i na Capri. I także można powiedzieć, że tutaj ja sądzę, że dzieciństwo w tych trzech biografiach nie odgrywa decydującej roli. Decydująca rola rozstrzyga się w wolnych aktach tych myślicieli, którzy zadali sobie naprawdę dużo trudu i tutaj muszę przyznać, że rzeczywiście zadawali sobie dużo trudu, żeby najpierw poznać prawdę i później ją zanegować. To jest rzeczywiście bardzo wyraźnie. Sądzę, że to jest wolna decyzja.
Myślę, że też ważne to podkreślenie, że oni zadali sobie trud, żeby poznać prawdę i później ją zanegować i tak przedstawić i taką ideologię później wprowadzać też tak. w świat, prawda? Mamy telefon, proszę bardzo.
Nie będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica, mówi Bolesław z Niemiec.
Teraz i zawsze.
Przede wszystkim wszelkich łask Bożych dla wszystkich, w szczególności dla ojca Grzegorza, jak i dla pana księdza profesora.
Dziękuję.
Tych łask, które nas zbliżą i wszystkich nas do Królestwa Bożego. A propos ostatnich zdań, które usłyszałem, to jeżeli poznali prawdę właśnie ci panowie, to czy oni sobie zadali trud zastanowić się, dlaczego chcą ją zanegować? To tak na marginesie, ale ja bym chciał, jeżeli księża pozwolą, parę zdań. Jeżeli bym się za bardzo rozwlekał, to proszę mnie skrócić.
To znaczy się od razu może na początku powiem, żebyśmy nie za daleko odchodzili od tematu małżeństwo i rodzina.
Bo staram się być w temacie.
Dziękuję.
Mnie ten temat nurtuje od dość dawna i ponieważ wiadomo nam wierzącym jest, że Pan Bóg stworzył człowieka na obraz i swoje podobieństwo, więc stworzył go nie po to, żeby go zniszczyć. I tu się pojawia ten problem człowieka. Mianowicie na poziomie, ja to tak rozpatruję, człowiek jako, co to jest człowiek i kto to jest człowiek? I jeżeli staram się znaleźć odpowiedź na te dwa pytania, na poziomie co to jest człowiek, to wiadomo, że na poziomie stada człowiek walczy o przetrwanie, to jest podstawowe prawo natury. Ale jeżeli człowiek sobie uświadomi, że ma duszę, skąd ona się pojawiła? Odpowiedź jest prosta, wydaje się. Od Pana Boga. Pan Bóg nie po to stworzył duszę, żeby ją niszczyć. Tak samo jak rodzice nie powołują dziecka po to, żeby jego zabijać, żeby mu nie stworzyć warunków do rozwoju, chyba że są patologiczni. W związku z tym, jeżeli uświadomimy sobie to, że na poziomie, że tak powiem, zwierzęcym czy stada rywalizujemy o przetrwanie, że na poziomie dusz tej potrzeby nie ma, bo nie ma zagrożenia bezpieczeństwa i człowiek obcując z drugim człowiekiem na poziomie duszy, no nie ma powodu do konfliktu, nie ma poczucia zagrożenia ze z drugiej strony i tak dalej, więc wtedy wszystko znika. No i jeszcze, jeżeli można, to właśnie a propos rodziny, w przypadku rodziców są świadomi tego, że nie tylko, że nie mają potrzeby walczyć tej hierarchii wartości w tym stadzie, w tym zasadzie działania, tylko mają, są zobowiązani do stworzenia warunków dziecku do rozwoju, czy dzieciom do rozwoju, to wtedy te konflikty zanikają. Ale niestety pojawia się problem całej naszej przeszłości, tych naszych uwarunkowań, które czynią nas niewolnymi do podejmowania decyzji takich, które ułatwiają właśnie tym dzieciom i obcowanie ze sobą na poziomie dusz. To bym powiedział tyle. W zasadzie mógłbym jeszcze wiele mówić, bo tutaj ja z racji tej, że jestem bezrobotny, mam mnóstwo czasu i poświęcam tym sprawom mnóstwo, że tak powiem, uwagi, ale nie chciałbym zajmować czasu. Tylko jeszcze chciałbym zaznaczyć, czy ksiądz profesor nie zauważa sporo sprzeczności w rozumowaniach Marksa i Engelsa i przede wszystkim, czy oni sobie zadali trud, skąd u nich takie rozumowanie i czy oni siebie jako samego poznali, tym co ja powiedziałem, co to człowiek, bo przecież człowiek jako jest instrumentem postrzegania świata zewnętrznego, a każdy instrument jest obciążony jakimś tam błędem. I to i taka interpretacja, a nie inna, jest czymś powodowana. No jeżeli można jeszcze prosić, tak może dość naiwne pytanie o definicję materii. Dziękuję bardzo, z Panem Bogiem.
Dziękujemy Panie Bolesławie. Szczęść Boże. Proszę bardzo, księże profesorze.
Dziękuję serdecznie. Jeśli chodzi o to ostatnie pytanie, o definicję materii, ona do dzisiaj nie istnieje. Choć mamy bardzo wiele wyjaśnień, bardzo wiele poznania, precyzyjnego poznania materii, ale praktycznie żaden fizyk, biolog, chemik nie może nam ostatecznie powiedzieć, czym jest materia. To było też centralne pytanie dla Marksa i Engelsa. Oni nie potrafią nam wyjaśnić tego pytania, czym jest materia. I my możemy tylko opisywać, my mówimy o częściach materii. Także zauważcie Państwo, jaki to jest paradoks, jeśli ktoś się decyduje na system materialistyczny i nie wie, nie umie nam wyjaśnić tego pytania, czym jest materia. A z drugiej strony, istotnie, jeśli chodzi o spotkanie człowieka z człowiekiem, to ono tak długo będzie niespokojne, czy też konfliktowe, nieuporządkowane, jak długo nie zostanie oparte na fundamencie ducha i duszy człowieka. I tutaj właśnie to zrozumienie, że tak jak rozmawialiśmy, że drugi nie jest konkurentem, nie jest rywalem, tylko każdy jest tak niepowtarzalny i dla każdego jest tyle przestrzeni w kosmosie, wystarczająco dużo, żeby żyć godnie, święcie, i naprawdę bardzo twórcza. Jest ogromna, duża przestrzeń wszechświata i bytowania, która jest po prostu przez nas ludzi, krótko mówiąc, niezagospodarowaną. I to możemy uczynić skutecznie i owocnie, jeśli oprzemy bycie z drugim na najbardziej stabilnym fundamencie ducha i duszy nieśmiertelnej. A jeśli chodzi o różne uwarunkowania w kwestii właśnie rozumienia rodziny, czy też kształtowania się życia rodzinnego, czy małżeńskiego, czy osobowego. Owszem, one mają swoje znaczenie, tylko że to wszystko jest drugorzędne. Dlatego, że centralne decyzje o kształcie naszego bytowania zapadają w naszej duszy. Tutaj rozgrywa się cała wielkość i cały dramat ludzkiej egzystencji. I w zależności od jakości naszego intelektu, jakości wolności, jakości pamięci, od tego zależy jakość wszystkich przejawów naszej twórczości, bycia z drugim, współpracy z drugim, cierpienia ludzkiego, w ogóle wszystkiego, co nas stanowi, czy też co stanowi ten świat.
A to koniec życia Marksa, Engelsa, Lenina. To ich pytania o prawdę, o tą świadomość tego właśnie, do czego to wszystko zmierza, bo tak pan Bolesław też pytał, czy oni świadomi byli, prawda, że poznali prawdę i ją odrzucili. Tak. Dla nas prawdą nie jest, ja jestem drogą, prawdą i życiem. Kto pozna prawdę, tego prawda wyzwoli.
Najprecyzyjniej odpowiedział na to pytanie sam Karol Marx, który napisał, to już kiedyś też Państwu cytowałem, mianowicie, moja dusza, która kiedyś należała do Boga, została strącona do czeluści piekielnych. I to jest młody Marks. Także wtedy zapadła jego decyzja. I zauważcie Państwo, Karl Marx jest przekonany o istniejącym Bogu, bo inaczej nie mówiłby o przynależności jego duszy do Boga. Karl Marx jest doskonale poinformowany i ma świetną wiedzę na temat ludzkiej duszy i jej władz, bo by inaczej nie powiedział, że moja dusza, tylko musiałby konsekwentnie mówić dusza materii. Ale dlaczego Karl Marx pisze moja dusza? Czyli doskonale wiedział o tym, że posiada nieśmiertelną duszę i ducha. A po trzecie, jeśli mówi moja dusza, to przecież w tym wyraził swoje osobowe rozumienie człowieka. I on od tych wszystkich centralnych prawd świadomie odszedł i wybrał opcję zła. A ponieważ zło nie jest tylko jakąś negacją dobra, jak sądzili wielcy myśliciele starożytnej Grecji, lecz zło jest osobowe. I to jest zdumiewające, że tutaj wydaje mi się, nie znam tak podobnej wypowiedzi Engelsa, ani też nie znam podobnej wypowiedzi Lenina, ale u Karola Marksa ma to miejsce. Także z tego należy domniemywać, że tak samo stanowisko Engelsa i stanowisko Lenina jest stanowiskiem, czyli opcją za personalnym złem, którym jest książę tego świata, czyli upadły anioł.
Dziękuję. Proszę bardzo.
Halo?
Halo?
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Ja w takiej sprawie dzwonię.
Zwracam... Pani imię?
Jadwiga, Gdańska. Zwracałam się pisemnie do telewizji Trwam i naszego dziennika, szukając pomocy dla syna, lecz nie otrzymałam do tej pory żadnej odpowiedzi. Chciałam wyrwać syna z bagna homoseksualizmu. Dla mnie to jest strasznym szokiem, jego postępowanie. Uważam, iż przyczyną jego postępowania był zły przykład jego ojca. W obecności dzieci szydził ojciec z mojej wiary, podważał mój autorytet, moje wartości chrześcijańskie, znęcał się nad synem, w ogóle był alkoholikiem, chorował psychicznie na schizofrenię. Syna bardzo bił, poniżał od dziecka, jak tylko się urodził. To już były straszne problemy. Syn znalazł się dwukrotnie na oddziale psychiatrycznym po pobiciu. No i teraz w wieku 17 lat, jak się okazało, dowiedziałam się, że on zadaje się właśnie z homoseksualistą. Ja to strasznie przeżywam. W tej chwili on ma 22 lata. On mi obiecuje, że on z tego wyjdzie, że gdzieś na jakieś spotkanie, jeśli ja mu nie wierzę, on okłamuje bardzo. Chciałabym pomóc za wszelką cenę i nie wiem już w jaki sposób, gdzie mam się udać. Bardzo proszę.
Dziękuję pani Jadwigo za telefon.
Serdecznie współczujemy pani jako mamie syna tej sytuacji i w ogóle tego bolesnego kształtu życia małżeńskiego. I tutaj możemy powiedzieć, że istotnie tam, w takiej rodzinie, w której brakuje tej naturalnej, szczerej, pierwotnej miłości jednego człowieka do drugiego, to powstają różnego rodzaju deformacje. I możemy sobie zadać pytanie właśnie, ale co uczynić, żeby się z tym uporać? I tutaj praktycznie oprócz modlitwy, która jest najskuteczniejszym narzędziem pomocy drugiemu człowiekowi, człowiek potrzebuje naturalnej pomocy. A naturalna pomoc wyraża się najdoskonalej w różnych aktach prawdziwej, szczerej, solidarnej miłości z tym człowiekiem. Także mogę pani jako mamie syna dać jedną radę, żeby bezgranicznie i na każdym kroku w dalszym ciągu miłować swojego syna, bo z pańskich wypowiedzi my możemy odczytać tę głębię wzruszającej miłości pańskiego serca do...
Takiej też prawdziwej troski.
Właśnie, i prawdziwego zatroskania, prawdziwie chrześcijańskiego. I proszę przy tym pozostać, ale proszę być też od strony takiej uczuciowej. Proszę oprzeć tę swoją miłość jeszcze głębiej w duszy pańskiej. I tak, żeby po prostu ta pańska miłość matczyna nigdy się nie załamała. Nawet żeby syn był w najtrudniejszych sytuacjach życiowych swojej własnej egzystencji. Ale pańska matczyna miłość jest najlepszym naturalnym lekarstwem na dramat pańskiego syna.
Dziękuję, księże profesorze. Proszę bardzo.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
I kłania się Regina z Filadelfii.
Dziękujemy.
Z wykształcenia jestem fizykochemikiem, chociaż zajmowałam się także studiami teologicznymi i społecznymi. Tematyka, którą ksiądz profesor przedstawia, jest ze wszech miar najbardziej aktualna, bez względu na to, w jakim systemie żyjemy. Dotykam tylko jednego problemu, mianowicie, kiedy intelekt odrywa się od ducha i zaczyna współpracować tylko na płaszczyźnie intelektualnej, istnieje największe niebezpieczeństwo zagrożenia satanizmem par excellence. I to wyczytałam także z wypowiedzi księdza, za co serdecznie dziękuję. Oczywiście każdy człowiek, który chce się z tego wyrwać, musi się odwołać do Ducha Bożego, czyli do mocy Ducha Świętego. Modlitwa, umartwienia, bezgraniczna miłość, tak to wszystko bardzo pomaga. Tyle chciałam powiedzieć, Bóg zapłać serdecznie za ten wykład i słucham na antenie. Dziękuję, z Bogiem.
Dziękujemy bardzo Pani Regino, z Panem Bogiem.
Bardzo dziękujemy Pani za tę uwagę i inspirację, żeby jeszcze dokładniej podkreślić, że istotnie człowiek nie jest samym intelektem. A dlaczego nim nie jest? Dlatego, że Bóg nie jest samym tylko rozumem, jak twierdzili wielcy mędrcy starożytnej Grecji czy Rzymu, którzy w definiowaniu absolutu sądzili, że Bóg jest prawdą absolutną, ale tylko prawdą, to znaczy, że jest właśnie intelektem. A nowum w chrześcijańskim rozumieniu Boga i człowieka polega właśnie na tym, że w duchu Boga istnieje jeszcze inna władza, która nazywa się wolnością Boga. I dlatego Bóg, w którego my, chrześcijanie, wierzymy, jest miłością. Ale w Bogu prawda i miłość stanowią jedną, absolutną, wieczną i boską tożsamość. Natomiast u nas, z tej racji, że inną władzą naszego ducha jest intelekt i on jest, choć jest, żyje w tej samej duszy, którą posiadamy, ale jest różnica realna pomiędzy intelektem człowieka a właśnie wolnością człowieka, dlatego że wolna wola człowieka jest inną władzą. I w związku z tym my musimy, jeśli chcemy dokonywać doskonałych aktów ludzkich, to z jednej strony musimy bardzo intensywnie pracować na płaszczyźnie intelektualnej, nad doskonaleniem naszego rozumu, ale to nie wystarcza. Bardzo dziękujemy za tę uwagę. Mianowicie, dlatego że my naszą wolnością zajmujemy stosunek wobec poznanej prawdy. A więc dopiero wtedy można powiedzieć tak, że jeśli chcesz wiedzieć, jaką jest jakość twojego człowieczeństwa, to nie wystarczy, jeśli mi tylko powiesz, jaki jest wielki poziom twojego intelektualnego myślenia. Lecz wielkość człowieka decyduje się ostatecznie, tak też jak jego dramat, właśnie na płaszczyźnie wolności czy też miłości. Bo jeśli wolność wypełnię miłością, a co to jest miłość? Umiłować prawdę. O Bogu, o aniołach, o człowieku i oczywiście prawdę tę inną, która jest mniej doskonałą bytowością niż człowiek, bo to jest wszystko dziełem Bożym. A więc tutaj właśnie i stąd też bardzo dziękujemy za tę wskazówkę, że jeżeli my odseparujemy nasz intelekt sztucznie czy ideologicznie, jak my to chcemy nazwać, od naszej wolności, albo postawimy intelekt w opozycji do wolności, to wtedy rzeczywiście dokonuje się, może się dokonywać tutaj bardzo niebezpieczny proces uzależnienia naszego ducha od złych sił. I oczywiście, że tam, gdzie mamy do czynienia z satanizmem, to mamy z następującym procesem do czynienia, że rozum czy intelekt ludzki nie jest w posiadaniu mojej osoby jako osoby, i tak samo wolność człowieka nie jest posiadaną, czy wolna wola nie jest tą władzą, którą dana osoba dysponuje, czy też pamięć, tylko wszystkie centralne władze ducha ludzkiego zostają zajęte, zniewolone przez złego ducha, czyli przez diabła. I na tym polega satanizm, eo ipso, w dosłownym tego słowa znaczeniu, że to jest zniewolenie ducha, że wtedy tę duszę zamieszkuje upadły duch. I on wtedy jest podmiotem aktów człowieka.
Księże profesorze, bardzo dziękuję za to spotkanie. Zapraszamy oczywiście na kolejne, które będziemy mogli jeszcze dzisiaj jak gdyby przeżywać po 21 w Radiu Maryja. Temat na tyle bogaty, że pewnie moglibyśmy rozmawiać i rozmawiać, podejmować kolejne wątki, nawet w tak, można powiedzieć, wąskim zakresie, które dotyczy małżeństwa i rodziny. Dziękuję bardzo, księże profesorze.
Bardzo dziękuję za to urocze spotkanie, choć przepraszam Państwa, że tyle treści takich negatywnych przekazałem Państwu, ale sądzę, że warto się rzeczowo z tymi zagadnieniami rozprawiać. I zawsze myślę, że prawda, która jest najbardziej gorzka, ale ona wyzwala, ona udoskonala nasz intelekt, całą naszą bytowość. Dlatego rozumiecie Państwo, że moim pragnieniem nie jest występować przeciwko tym osobom, o których mówiłem, tylko rozprawiamy się z ich myślami. To jest moje takie centralne stanowisko, które przy uprawianiu filozofii bardzo centralnie też stawiam na najważniejszym miejscu, dlatego że my mamy z ludźmi do czynienia, a każdy człowiek jest, pochodzi od Boga, jest niepowtarzalny. I nawet jeśli się całkowicie zagubił, to nam jako chrześcijanom nie wolno go przekreślać. Tylko możemy go zawierzyć Bogu, niech On go ratuje, jeśli my, ludzie, nie mamy takich możliwości uratowania czy wsparcia drugiego człowieka. Także jestem bardzo wdzięczny ojcu Grzegorzowi i wszystkim ojcom za to miłe zaproszenie.
Dziękujemy za przyjęcie tego zaproszenia. Drodzy Państwo, naszym gościem był dzisiaj ksiądz profesor doktor habilitowany Tadeusz Gus, który jest kierownikiem Katedry Filozofii Prawa na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w Lublinie, ale jest też od jakiegoś czasu już dziekanem Wydziału Zamiejscowego Nauk Prawnych i Ekonomicznych w Tomaszowie Lubelskim. To też oczywiście Wydział Zamiejscowy Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego imienia Jana Pawła II. Dziękujemy za to spotkanie, zapraszamy na to wieczorne z księdzem profesorem. Dziękujemy za telefony, dziękujemy za uwagę. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze Dziewica.